Niczym szept Laury Palmer, Windswept, który brzmi jak wiatr wiejący przez wspomnienia, i Johnny Jewel. Człowiek, który stoi nie tylko za grupą The Chromatics, ale też za ścieżką dźwiękową do Twin Peaks The Return. Pan Zbyszek napisał, że właśnie wsiadł do samochodu po jedynym w Polsce koncercie Antimatter. No a Off Control podobno pięknie koresponduje z tym, co Mick Moss i jego zespół podarował nam przez blisko 2 godziny. Tak właśnie chyba pan Zbyszek czyta mi w myślach, bo pomyślałem sobie, że za tydzień, a może za dwa sięgniemy do utworów pana Micka. Czy są tutaj fani grupy Slowdive? Jeżeli tak, to ta wersja myślę, że będzie niesamowita.
Thank you.
Lowdive w bardzo wyjątkowej, w bardzo unikatowej wersji demo Red 5, czyli opowieść, która jest podróżą w czasie do lat, gdy jeszcze nic nie było pewne. Wersja surowa, ale jakże szczera. I co najważniejsze, wersja, która przypomina, że magia rodzi się z niedoskonałości. Trochę niebezpiecznie mówić o cynamonkach o 22, ale sama bardzo lubię je piec, lubię je jeść. Mogą być też serniczki. Ważne, żeby były drożdżowe. Zapach, jakim wypełnia się dom, jest chyba najwspanialszy jesienią i zimą. Podobnie jak muzyka, o tej porze roku smakuje najbardziej, napisała pani Małgosia. I żeby tego było mało, zdjęcia cynamonek dołączone do wiadomości. Smaczna muzyka, jesienna muzyka w wersji demo od Slowdive. Chód berlińskiego minimalizmu z emocjami zaklętymi w głosie. Tak pięknie o uczuciach rozpowiadała Rosa Anschulz. A pan Mateusz napisał, że pozdrawia prosto z Tarnowskich Gór. Muzyka sączy się z głośnika, a tymczasem z juniorem tworzymy. No właśnie, pichcenie o tej porze. Ślinka leci. Dzisiaj mija 25 lat. Niesamowite, 25 lat od wydania tego albumu. Slip and stumble at my first offense. It's not treason, it's no lie. You talk in paragraphs, I write my sentence. It's not treason, it's no lie. It's not treason, it's no lie. You frame the photograph, I sit on fences. Change of season, love can die. Jeden z moich najważniejszych zespołów okresu dojrzewania. Pierwsze odsłuchy, zachwyty, utwory i niepodrabialny głos Briana Molko. 25 lat od wydania albumu Black Market Music grupy Placebo. Dziękujemy za dzisiaj. 506 wydanie Off Control przechodzi do historii. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Sometimes I don't understand how I'm supposed to feel. You speak to me in birds and lines. I cannot read between. I'm not lonely if I can hold on to it all. I'll try this time. I'll be better than before. I won't emerge unscathed from this. I never was pristine. I can never leave. I'm not lonely if I can hold on to it all. I'll try this time. I'll be back.
Ogłoszenie społeczne.
5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces.
Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Ty widzisz go?
Widzę. Kto to?
Jak to? Big Boss.
Po czym poznałeś? Po czapce?
Nie, po zdrabce.
Nowość! Zdrabka Big Zdrab! Zdrab nawet 1 000 000 złotych! Kupuj w punktach Lotto!
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zawieszenie broni w Strefie Gazy coraz bliżej, porozumienie musi zatwierdzić izraelski rząd. W Sejmie 7-godzinna debata o budżecie, prace nad ustawą będą trwały w komisjach. Węgier Laszlo Krasznohorkai zdobył tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Prezydent Donald Trump określił zakończenie wojny w Gazie mianem wielkiego wydarzenia i zapowiedział, że do podpisania porozumienia pokojowego dojdzie w Egipcie. Według Trumpa wszyscy pozostali zakładnicy mają zostać uwolnieni na początku przyszłego tygodnia.
Podczas posiedzenia swego gabinetu Donald Trump stwierdził, że wojna w Gazie dobiegła końca, a Stany Zjednoczone pomogły w stworzeniu trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Dokonaliśmy doniosłego przełomu na Bliskim Wschodzie, czegoś, co wszystkim wydawało się niemożliwe. Zakończyliśmy wojnę w Gazie, ale myślę, że osiągnęliśmy coś więcej. Trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Mówił prezydent USA, dodając, że do uwolnienia żyjących izraelskich zakładników i przekazania ciał nieżyjących dojdzie w najbliższy poniedziałek lub wtorek. Trump poinformował, że planuje podróż do Egiptu, gdzie ma się odbyć oficjalne podpisanie porozumienia pokojowego. Gaza zostanie powoli odbudowana. Mamy ogromne bogactwo w tej części świata. Przewiduje, że wiele krajów to się włączy i wyłoży ogromne pieniądze. Trump wyraził przekonanie, że wkrótce uda mu się osiągnąć porozumienie pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
Projekt budżetu na przyszły rok skierowano do dalszych prac. Większość sejmowa nie podzieliła wniosku opozycji o odrzucanie projektu w pierwszym czytaniu. Przed głosowaniem odbyła się 7-godzinna debata. To budżet rozwoju, stabilizacji i ambicji, tak mówił minister finansów Andrzej Domański, prezentując założenia projektu.
Rekordowe nakłady na obronność i służbę zdrowia przemawiają za przyjęciem budżetu, mówił szef resortu finansów. Andrzej Domański wskazywał też na pozytywne trendy na przyszły rok, jeśli chodzi o rynek pracy.
Przy prognozowanym przez nas wzroście wynagrodzeń o 6,4% w gospodarce narodowej, kolejny raz realna wartość wynagrodzeń Polaków wyraźnie wzrośnie.
Zupełnie inaczej patrzą na projekt budżetu posłowie PiS, Razem i Konfederacji. Sławomir Mentzen proponował rezygnację z programów socjalnych.
Transfery socjalne w Polsce to jest 18% PKB, w Szwecji jest 11%, a w Niemczech jest 16%.
Projekt trafił do Sejmowej Komisji Finansów, a jego poszczególne części do wybranych innych komisji, a te będą miały czas do 24 października, aby zgłaszać poprawki i ponownie wysłać swoje części projektu do Komisji Finansów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
33-letni Marcin R. przyznał się do spowodowania wypadku drogowego oraz nieudzielenia pomocy. Chodzi o wtorkową tragedię w łebieńskiej Hucie pod Szemudem w województwie pomorskim.
Mężczyzna potrącił grupę chłopców i uciekł z miejsca zdarzenia. 10-latek zginął na miejscu, 3 kolejne osoby mają średnie i ciężkie obrażenia. Marcin R. nie miał prawa jazdy. W kwietniu tego roku został zatrzymany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Był również karany za podobne przestępstwo na terenie innego kraju, mówi Iwona Wojciechowska-Kazub z prokuratury rejonowej w Wejherowie.
Na pewno człowiek nieodpowiedzialny, skrajnie. Bez choćby odrobiny jakiejś empatii i przyzwoitości. On był już skazany przez sąd innego kraju za to samo i nie powstrzymało go to od jazdy samochodem. Czy zapadłby wyrok, czy on by się przez ten czas uprawomocnił i czy zostałby osadzony do odbycia kary, w takim czasie trudno naprawdę gdybać.
Marcin R. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy ofiarom oraz kierowania pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.
Relacjonował Mateusz Czerwiński. Osądzimy wszystkich tych, którzy łamali prawo, mówi w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek w opublikowanym nagraniu odniósł się do słów Zbigniewa Ziobry, który twierdzi, że mógł dowolnie wydawać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
My to ukróciliśmy, a jeszcze, mam nadzieję, będziemy patrzeć, czy jest to zgodne z przepisami prawa karnego i prokuratura będzie się tym zajmować. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości mają być dla ofiar przestępstw, a CBA ma zakupywać narzędzia z legalnych środków, z budżetu państwa, nie z funduszy dla ofiar przestępstw.
Minister dodał, że system umożliwia łamanie innych przepisów prawa.
Można było wyprowadzać informacje do innego kraju, za granicą. Inwigilowano nim opozycję. Walczymy z bezprawiem. Osądzimy wszystkich tych, którzy łamali prawo. Musimy w Polsce respektować przepisy prawa.
Wczoraj Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę. Oprogramowanie zostało zakupione za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Gościem jutrzejszej audycji Bez Uników Rozmowy Politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Węgierski pisarz Laszlo Krasznahorkai zdobył tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Z sukcesu swojego rodaka cieszą się Węgrzy, choć słabo znają jego twórczość. Słyszałem tylko o jego książkach, ale nie czytałam. Wiem, że są wspaniałe. Słyszałam tytuły, jego filmów też nie widziałam. Wszyscy absolutnie się cieszymy. Międzynarodowy sukces to nasz dodatkowy atut. W księgarniach i antykwariatach stacjonarnych raczej próżno szukać książek tegorocznego noblisty. Prawda jest taka, że to teraz rzadkie tytuły, niestety tylko w zasobach osób prywatnych one są i jak się komuś znudzi, to sprzedawał. No, od dziś to już pewnie nie będzie. Teraz więc nie możemy ich zdobyć. Krasznahorkai jest drugim węgierskim pisarzem, który otrzymał literackiego Nobla. W 2002 roku laureatem został Imre Kertész. 40 młodych, utalentowanych pianistów z 14 krajów rywalizuje w drugim etapie 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Występy w Filharmonii Narodowej śledzi m.in. Jan Emil Młynarski, muzyk, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, a także dziennikarz Trójki.
Jak co 5 lat pierwszy raz chodziłem na konkurs, chyba to było 20 lat temu, wygrał Rafał Blechacz i zawsze jak mogę, to staram się być. To jest naprawdę uroczysty bardzo konkurs, wyjątkowy, jest raz na 5 lat, nie ma drugiego takiego konkursu na świecie, produkuje wielkie światowe sławy. Jest to poza tym święto muzyki Chopina, ona jest tak wielowymiarowa, wystarczy spojrzeć na przekrój publiczności i też na to, jak dużo o tym konkursie się mówi, jak ważny jest dla ludzi.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 4 Polaków. Zwycięzcę konkursu poznamy w nocy z 20 na 21 października. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Wsparcie Dariusz Urbanowicz.
Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn pokonała Nową Zelandię 1-0 w towarzyskim meczu, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jedyną bramkę zdobył Piotr Zieliński po świetnej akcji, pięknym strzale, kiedy to piłka efektownie odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Przy golu asystował Paweł Wszołek. Czekamy na niedzielne spotkanie w Kownie z Litwą. Ono również rozpocznie się dopiero o 20:45. W naszej grupie Finlandia pokonała Litwę 2-1. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski.
Rzecz jasna, z tego gola cieszyli się nie tylko litewscy komentatorzy telewizyjni, ale też oczywiście kibice. Tym bardziej, że do przerwy zanosiło się na dużą sensację. Mimo, że obie drużyny rozpoczęły mecz bardzo ostrożnie, to po nieco ponad 10 minutach to właśnie Litwini stworzyli dwie okazje, ale szanse wykorzystali niecały kwadrans później. W 25 minucie Pius Sirvis oddał potężny strzał, dzięki któremu pokonał fińskiego bramkarza. Do przerwy więcej goli nie padło i zespoły schodziły do szatni przy zaskakującym rezultacie. Goście nie byli jednak w stanie utrzymać takiego wyniku po zmianie stron. O ile w pierwszej części spotkanie było w miarę wyrównane, to w drugiej wszystko uległo zmianie. Mimo, że podopieczni Edgara Jankauskasa wyszli na boisko wyraźnie wyluzowani, to gra stała się po prostu gorsza. W 48 minucie litewskiego bramkarza Tomasa Szwedkauskasa pokonał najpierw Benjamin Kalman, a 7 minut później drugiego gola dla Finów zdobył Adam Marchijew. Gospodarze już do końca kontrolowali wydarzenia na boisku w Helsinkach. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Dzięki temu zwycięstwu Finowie w tabeli zrównali się z nami punktowo, ale zajmują miejsce trzecie. Piłkarze ręcznej Industrii Kielce ponieśli trzecią porażkę w czwartym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tym razem podopieczni trenera Talanta Dujsze Bajewa ulegli na wyjeździe mistrzowi Węgier z Wesprem 33-35.
To jest trzeci mecz rzędu Ligi Mistrzów, że w pierwszej połowie dostajemy 20, 22 i 21. To w sumie 21 bramku na przerwę, a zdobywamy po 15. Co my możemy lepiej robić? To znaczy, gdzieś my mentalnie dopracujemy, żeby w pierwszej połowie grać lepiej, żeby nie gonić potem cały czas. W drugiej połowie oczywiście było bardzo fajne.
Więcej sportu już o poranku. Zapraszam w imieniu redaktora starszego Krzysztofa Łoniewskiego. Spokojnej nocy.
W nocy jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. W piątek na Podhalu 9 stopni, w centrum 14, a na Pomorzu 15.
Autopromocja.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai.
Tradycyjnie punktualnie o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformował świat, kto otrzyma 10 grudnia literackiego Nobla 2025.
László Krasznahorkai.
I my, zgodnie z tradycją, skomentujemy wydarzenie, połączymy się ze Sztokholmem, z Martą Prochwicz oraz porozmawiamy z badaczami literatury. Tuż po północy, Trójka pod Księżycem. Barbara Marcinik, zapraszam.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Ludzka sprawa.
Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Kłania się Sylwia Gregorczyk-Abram i informuję, że dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o miłości i o ślubie. I nie przesłyszeliście się, to jest nadal audycja o prawie i o problemach społecznych, ale moje zaproszenie przyjęli dzisiaj wyjątkowi goście, którzy będą mówić o tematach niełatwych, z którymi nadal państwo polskie nie umie sobie poradzić i końca nie widać. I jest to Jacek Jelonek, osobowość telewizyjna, internetowa i model. Cześć, dzień dobry.
Cześć, hej.
Oliwier Kubiak, prezenter.
Dzień dobry, hej, cześć.
I Dominika Bielska, adwokatka specjalizująca się w prawie rodzinnym.
Dzień dobry, cześć, cześć.
Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, jesteście autorkami, autorami, współautorami komiksów. Pierwszy to jest Love Story Called Life, a drugi, który wychodzi już za moment, to jest Love Story Called Wedding, w którym jestem absolutnie zachwycona. Ja o nim głównie chciałabym rozmawiać. Te komiksy, proszę Państwa, opowiadają? No właśnie, o czym opowiadają?
O miłości, ale tak, też prawach, jakie każda para żyjąca w związku nieformalnym ma, jakie trudności spotyka na swojej drodze, aby żyjąc w związku nieformalnym, w jaki sposób porządkować swoje sprawy właśnie związkowe.
No to jest kwestia samego tytułu tak naprawdę. Love tak. Story Called Life wzięła się z tego, że no życie, wiadomo, to jest piękna historia, miłość, zakochujemy się, są zaręczyny, no i zaczyna się planowanie ślubu. No i tutaj wchodzi ta kwestia life, czyli życia, no kwestii prawnych, czyli zabezpieczenia naszego związku. Ja tutaj chciałem tylko zrobić małe sprostowanie. Pierwszą część z...
Inna adwokatka.
Tak,
powiedzmy.
Z naszą kochaną Magdaleną Niewelt. Napisaliśmy pierwszą część i przy drugiej pracowaliśmy właśnie
z Dominiką.
Ta idea tak naprawdę stworzenia komiksu wzięła się z tego, że jest nam to potrzebne w życiu. Sami zaczęliśmy się zastanawiać, jakie mamy prawa, jak możemy nasz związek zabezpieczyć w razie, gdyby coś stało się Jackowi, albo gdyby coś stało się mnie. Jakie pary w naszym kraju też tak naprawdę mają możliwości, jeżeli chodzi o właśnie zawarcie takiego związku formalnego.
Każda publikacja, i pierwsza, i ta druga, wzięła się z potrzeby życia. Dokładnie.
Tak, tak, to są takie problemy, które dotyczą tysięcy ludzi w Polsce, a jest to tematyka trochę spychana na margines i państwo często udaje, że tych ludzi nie ma, że ich po prostu nie zauważa. Bo w przypadku ślubu, który zostanie zawarty za granicą, na przykład przez parę jednopłciową, po powrocie do Polski, takie osoby są w świetle prawa osobami względem siebie obcymi.
Tak, o tym bardzo chciałabym też z tobą porozmawiać, bo jest to rzeczywiście problem od lat, to, że państwo nie widzi pewnego rodzaju zobowiązań, nawet zawartych tych w ramach Unii Europejskiej, co już jest rzeczywiście kuriozalne. Tutaj troszeczkę Luksemburg nam przychodzi powoli, powoli z pomocą, ale sobie o tym też porozmawiamy. Ta pierwsza część, ona dotyczy par jednopłciowych, ale nie tylko. W ogóle dotyczy związków partnerskich i tego, jak możemy się zabezpieczyć, bo związki partnerskie nadal w Polsce okazuje się, że są niemile widziane i próbuje się nam wmówić, że trzeba stworzyć jakiś status osoby bliskiej i nie nazwać tego, nie daj Boże, związkiem partnerskim, bo jest to związek tylko kobiety i mężczyzny i w ogóle najlepiej zawarty przed w urzędzie, a już najlepiej w kościele. I to zawiera dużo informacji praktycznych o informacjach medycznych, o dziedziczeniu, o wstąpieniu w stosunek najmu, prawda?
Tak. To są wszystkie kwestie dla par tak naprawdę osób heteronormatywnych, które normalnie, nie wiem, jak nasi rodzice na przykład brali ślubę, dla nich to była rzecz naturalna, bierzemy ślub, wszystko jest uregulowane prawnie, nie musimy się niczym tak naprawdę przejmować. No i tutaj teraz stając, ja nie myślałem o kwestiach prawnych. Dla mnie zawsze miłość się kojarzyła oczywiście z tym wszystkim, co jest piękne, romantyczna historia. Nie istnieje coś takiego jak, wiadomo, choroby, wypadki i takie inne różne nieprzyjemne sytuacje. No ale jednak życie weryfikuje.
Wydaje mi się, że po prostu im jesteś starszy, im albo wchodzisz w związek, który jest bardziej poważny
i dojrzały.
I zastanawiasz się, jak zabezpieczyć swoje życie, co będzie dalej, co będzie za rok, co będzie za dwa lata i nagle zdajesz sobie sprawę, że no jeżeli jesteś już w długim związku, no my się zaręczyliśmy, jeżeli coś by się stało właśnie Liemu w jakiś wypadek, no to w świetle prawa ja nie jestem osobą upoważnioną, żeby lekarz udzielił mi informacji o jego stanie zdrowia. Jeżeli nie mam żadnej umowy wcześniej podpisanej, bo jestem w świetle prawa osobą obcą.
No właśnie, jak się przed tym uchronić?
Istnieje dużo możliwości, bo mamy narzędzia, które umożliwiają nam zabezpieczenie, natomiast to są wszystko rozwiązania fragmentaryczne, częściowe, które nie dają nam pełnej ochrony i też one nie dla wszystkich są dostępne, bo musimy to uregulować wieloaspektowo, bo mówimy tutaj o kwestii testamentów, o kwestii ewentualnej umowy, o kwestii właśnie umowy partnerskiej, zwanej też kohabitacyjną. Więc to jest szereg różnych czynności pełnomocnictwa, oddzielne do banku, oddzielne do szpitala. I też problem jest taki, że one nie zawsze są honorowane. To wszystko zależy od lekarza często i jego dobrej woli. No i też te rozwiązania, wiadomo, są kosztowne. One wymagają często pomocy ekspertów, pomocy prawników w mniejszych miejscowościach. Notariusza, tak. Więc no po prostu osoby z mniejszych miejscowości zwłaszcza często nie mają zwyczajnie do tego dostępu. Po drugie też nie mają wiedzy, jak się na to wszystko przygotować. I oczywiście my w tej pierwszej części chłopaki we współpracy z inną prawniczką opowiedzieli więcej o tych kwestiach zabezpieczenia. Natomiast to jest tak, że to pozostaje aktualne, nawet jeśli mówimy o już sformalizowaniu tego związku w postaci małżeństwa. Bo tak jak wspomniałam na początku, po powrocie do kraju sytuacja tej pary pozostaje taka sama jak przed wyjazdem. Więc to jest aktualne, ta kwestia zawarcia pełnomocnictw, testamentów, wszelkich umów u notariusza. Więc no, sam ten związek małżeński w żaden sposób nie daje zabezpieczenia.
Właśnie tego notariusza, bo pamiętam, że właśnie Magda, poprzednia prawniczka, mówiła, że bo w pierwszej części komiksu umieściliśmy wzory przykładowych pism, więc można było je pobrać, zobaczyć przykład umowy, na przykład pomiędzy nami lub pełnomocnictwa. Dalej można pobrać, bo jakby jest dostępna za darmo. Ale ona zwracała uwagę, że najlepiej to zrobić u notariusza, bo wtedy po prostu to nie będzie podważone, bo to jednak ma troszkę większą siłę i moc przebicia, no bo to już jest potwierdzone przez notariusza, więc też taki po prostu pieczątka urzędowa i...
Tak, trudno jest rzeczywiście to wtedy podważyć, niż takie zwykłe pełnomocnictwo, ale też tam jest, pamiętam, tak coś, co nazwaliście zestawem partnerskim premium, co mi się bardzo spodobało, czyli coś takiego, o co możemy zadbać już teraz, czyli to są wzajemne pełnomocnictwa plus wzajemne testamenty.
Testamenty, tak, dokładnie. To są na pewno takie rozwiązania, które pozwolą funkcjonować jako rodzina. To też co ważne właśnie, bo my mówimy o tych kwestiach, o takich bieżących bolączkach dnia codziennego. I chcieliśmy się na tym skupić, a nie na kwestii ideologii. Bo można zadać sobie pytanie, czy para, która żyje razem w związku 10 czy 20 lat, czy naprawdę w przypadku wypadku czy jakiejś innej trudnej życiowej sytuacji, ta jedna osoba nie ma prawa do uzyskania informacji o drugiej. To jakby to nie są kwestie, które powinny nas dzielić i no często te kwestie właśnie ideologiczne są zarzewiem jakichś dyskusji i sporów, ale odsuńmy to na bok, skupmy się na tej codzienności, na codzienności problemach osób, dużej części społeczeństwa. Po prostu, żeby tym ludziom zwyczajnie pomóc.
Ja mam takie poczucie, bo też tutaj gościłam ministra Kotulę i znam ten projekt ustawy o związkach partnerskich. Uważam, że to jest bardzo dobry projekt, bardzo przemyślany. Odpowiada na wiele tych wyzwań, które związki partnerskie jednopłciowe i niejednopłciowe mają przed sobą, a mimo to nie umiemy się wyzbyć takiej ideologicznej czapki od tych związków partnerskich. Tak. Jak wy się z tym czujecie, jeśli w ogóle chcecie o tym powiedzieć?
Dla mnie to jest bardzo frustrujące, bo w ogóle w samym temacie rozmawiania o tym zawsze, albo na przykład w komentarzach, które pojawiają się w sieci, zwykle kwestia życia dwóch osób tej samej płci jest brana przez pryzmat tego, co robią w łóżku. I najczęściej po prostu komentarze, które krytykują na przykład prawo zawarcia, nie wiem, czy jakby wprowadzenia równości małżeńskiej czy związków partnerskich, sprowadzają się do tego, co dwie osoby robią w sypialni. Nie ma tej takiej merytorycznej dyskusji tak naprawdę, bo to nie jest podważanie tego, czy ktoś ma prawo do regulacji swojego związku, tylko nie możesz robić tego, to co robisz i tak naprawdę to, czego ta osoba, jej nie dotyczy to bezpośrednio. Więc wydaje mi się też, że nagonka, jeżeli chodzi w ogóle o społeczność LGBTQ+, no jest niestety... No, zostaliśmy zrobieni trochę takim mięsem armatnim przez parę lat, kiedy no niestety często w mediach pojawiały się no, nieprzychylne dla nas opinie, jakby bardzo delikatnie mówiąc. I teraz zajmiemy się te kilka lat, żeby rzeczywiście odwrócić może ten dialog i to się staramy zrobić tym komiksem, że patrzymy pod tym kątem bardziej życia na co dzień, a nie ideologii, że to nie są dodatkowe prawa, to są podstawowe prawa, które powinien mieć każdy. I to jest tylko miłość. To jest nic nadzwyczajnego. Każdy z nas zna to uczucie.
No tak, tak jest. I to też nie jest wprowadzenie czegoś nowego, czegoś egzotycznego, tylko tak naprawdę zebranie w jeden mechanizm czegoś, co i tak już funkcjonuje i co można zrobić. W formie wielu zabezpieczeń, tylko tak jak powiedziałam, to kosztuje, wymaga czasu, wymaga wiedzy, wsparcia prawnego.
No tak, po prostu trzeba pójść i to zrobić. Ja tak. Wiele osób nawet tego tak. W sobie nie ma, że a dobra, jakoś to będzie. Ale ja tutaj jeszcze tylko dodam, że jakby denerwuje mnie w mediach jakby powiedzenie, że związek partnerski to jest tylko i wyłącznie związek jednopłciowy.
To też.
To nie jest prawda. I też chcieliśmy właśnie pokazać, i mamy fajne osoby, które dołączą do projektu, które powiedzą, że związek partnerski to też jest związek kobiety i mężczyzny, po prostu, który nie chce być, oni nie chcą być, mieć związku formalnego. Ani
nie chcą czy nie mogą.
Po prostu nie chcą, nie mogą, dokładnie. I to jest też taki, to nas strasznie też denerwuje, że jakby związkom partnerskim nie, ponieważ wtedy no, dwóch chłopaków czy dwie dziewczyny i koniec. A tak naprawdę zapomina się o tej drugiej stronie, która, no wiecie jak jest, tylko że kobiecie i mężczyźnie w Polsce jest dużo łatwiej żyć i dopełniać sobie różne formalności życiowe tak po prostu na co dzień, bo to nie jest widziane źle.
To jest też chyba właśnie kwestia tego, że u nas wszystko trzeba robić małymi krokami, bo wiadomo, że większość ze społeczności chciałaby równości małżeńskiej tak naprawdę, czyli to już jest
krok dalej. No ja też bym chciał równości małżeńskiej, tak jest prawda.
Jakby każdy z nas tego chce, ale słysząc, wydaje mi się, że właśnie ci ludzie, którzy są przeciwko już w ogóle o równości małżeńskiej, no to już jest kosmos. Więc te związki partnerskie, wydaje mi się, są tym takim pierwszym krokiem, który otworzy nam tak naprawdę ścieżkę do tego, żeby w końcu też była równość małżeńska.
Ale tak się też zazwyczaj działo i dzieje w innych państwach na świecie, że najpierw tym pierwszym krokiem jest ten związek partnerski, tak, który musi się jakoś ugruntować i dopiero później idziemy krok dalej w kierunku tego małżeństwa.
Czyli państwo musi zobaczyć, społeczeństwo musi zobaczyć, że no świat się nie zawalił. Nie. Polskie rodziny się nie rozpadają.
Tak, bo to chyba o to chodzi, że nagle się rozpadną rodziny, że
tak wszystko jak są czasami jest,
komentarze,
jak
że świat się kończy. Kończę.
Co no, to z dziećmi
ludzie
będzie?
Ludzie zawsze byli, świat się nie skończył, świat się rozwija cały czas. To właśnie chodzi o to, że osoby, które uważają, że świat się kończy, no są tym problemem, niestety. No.
No jest to bardzo godnościowe też, myślę, dla całej społeczności, bo oczywiście ten związek dotyczy też par heteroseksualnych, ale tak jak powiedziałeś, że byliście mięsem armatnim, ja to nazywam takim kreowaniem wroga, czyli wykorzystywaniem niestety społeczności LGBTQ+, do własnych celów politycznych. I to się dzieje w większej lub mniejszej skali, teraz
tak
mniej.
Troszkę mniej,
powiedziałabym absolutnie, że to się da porównać, bo wszyscy wiemy, jakie słowa padały wobec społeczności i to by było bardzo niesprawiedliwe. Jednak te związki nadal gdzieś są zawieszone i nadal prowadzimy zresztą na przykład rozmowy o tym, czy to będzie ok, jeżeli dwie osoby w tym samym czasie przyjdą do Urzędu Stanu Cywilnego. Więc jak ja na przykład słyszę to we mnie godnościowo coś się
Ja mam dokładnie burzy. To, co ty masz. Ja mam dokładnie to samo. I mam takie...
Też nie używać słowa ceremonia.
Ale dlaczego?
Tak, nie używać słowa ceremonia.
Ceremonia nie możesz nazwać, że to jest ślub, nie możesz nazwać, że to jest jakby zostajesz mężem i mężem, czy żoną i żoną. No jakby dlaczego? Jakby
no
normalnie płacę podatki.
Z tą nomenklaturą. Tak. Bo też się ma zmienić, przecież czy już zmieniła nazwa tego projektu ustawy na ustawę o umowie partnerskiej, Czyli już to mniej boli nas jako społeczeństwo, że mówimy o umowie niż o związku.
Pójdziemy do urzędu, zbijemy piątkę.
Tak. jeżeli ci pozwolę.
Gorzej z buziaczkiem, bo to już będzie koniec świata.
A, tak, tak.
No właśnie, bo tę piątkę będziecie musieli prędzej czy później i tak zbić w urzędzie, bo jeżeli, a ja rozumiem, że takie macie plany, jeżeli chcecie, to powiedzcie, jeżeli nie, to nie, zawrzeć związek małżeński za granicą.
Tak, tak.
I ten podręcznik, którym jeszcze raz powtarzam, jestem zachwycona, proszę państwa, zawiera bardzo dużo, bardzo przydatnych informacji. W pierwszej części dowiecie się, w jakim kraju, jak to jest uregulowane. Gdybyś mogła powiedzieć trochę, jak ktoś nas słucha i zastanawia się, taka para chce zawrzeć, ale nie wie od czego zacząć, oprócz tego, że może sięgnąć po komiks za chwilę. Gdybyś mogła tak w pigułce powiedzieć, że to jest łatwe, trudne, z jakimi takimi wyzwaniami trzeba się mierzyć, no i gdzie to jest najprostsze może.
Spojrzeliśmy na to tak globalnie i aktualnie zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe w 38 krajach. Więc jest to dosyć ładny wynik, jest z czego wybierać i myślę, że decyzja tutaj zależy od wielu kwestii, przede wszystkim od naszych możliwości finansowych, od tego, jak postrzegamy taki wyjazd, bo część par traktuje to jako tak zwaną turystykę ślubną, tak o tym też piszemy, czyli pakujemy się, wyjeżdżamy, zawieramy związek małżeński, wracamy. Jest to rodzaj takiej imprezy, raczej takiej rodzinnej ceremonii, a część osób wiąże już z tym państwem jakąś przyszłość, przynajmniej tymczasowo czy na dłuższy czas. To też, co jest istotne, to, że różne są wymagania. One są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o zakres dokumentów. To naprawdę w większości państw jest taki podstawowy pakiet, dosyć prosty do zgromadzenia. To są odpisy aktu stanu cywilnego, to jest dokument tożsamości, to jest zaświadczenie o stanie cywilnym. W niektórych państwach jest wymagane zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i z tym możemy mieć problem w Polsce, żeby takie uzyskać, bo to zależy od uznaniowości Urzędu Stanu Cywilnego, czy wyda takie zaświadczenie, czy nie. No bo może uznać, że w związku z tym, że w Polsce ślub pary jednopłciowej nie jest dopuszczalny, no to istnieją przeszkody, tak, do zawarcia małżeństwa za granicą.
I są takie przypadki, powiedzmy tak, o tym oczywiście otwarcie, są takie przypadki. Zdarzyło nie raz, nie dwa.
Tak, a w niektórych krajach samo zaświadczenie o stanie cywilnym będzie niewystarczające, więc to już jest pierwsza blokada. Po drugie, niektóre kraje, na przykład Belgia, wymagają okresu rezydencji. W Belgii, z tego co pamiętam, trzeba mieszkać minimum 3 miesiące, no więc to jest już jakiś próg.
Natomiast Hiszpania też ma rezydencję.
Tak, Hiszpania też ma rezydencję. Natomiast my opisaliśmy szerzej 10 państw z całego świata, które uznaliśmy za ciekawe i atrakcyjne, ale też proste pod względem formalnym. Tutaj mi się na pierwszym miejscu nasuwa Dania, jako taki kraj, w którym rzeczywiście jest dosyć łatwa procedura, bo sam wniosek można złożyć online i to działa dosyć szybko. Nawet próbowałam się skontaktować z Urzędem Stanu Cywilnego mailowo. W ciągu 15 minut dostałam odpowiedź i po prostu propozycję, że chcą pomóc, jaka mamy sytuację i pomóc ze wszelką dokumentacją. Więc myślę, że to jest dosyć proste, żeby w Kopenhadze wziąć taki ślub. Malta też jest bardzo, bardzo przyjazna.
To mnie zaskoczyło, przyznaję, bardzo katolicki
też
kraj.
Też nie ma wymogu rezydencji, więc po prostu zebranie dokumentów, przetłumaczenie tych dokumentów. Także myślę,
utłumacza przysięgłego?
Tak, utłumacza przysięgłego. Jest apostila, ale w większości krajów europejskich ono nie jest wymagane, bo mamy rozporządzenie, które znosi ten wymóg. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu. To też nie jest trudna procedura, żeby to uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i teoretycznie mamy rozporządzenie, które mówi, że na terenie Unii Europejskiej to nie jest potrzebne, ale z praktyki wiemy, że niektórzy urzędnicy i tak o to proszą, więc warto też, mimo tego, że my staraliśmy się zawrzeć bardzo praktyczne i aktualne informacje, to warto jednak rozpocząć procedurę od kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego. Właśnie często jest to możliwe w formie mailowej czy telefonicznej, żeby potwierdzić te aktualne
wymogi. Żeby dowiedzieć się, co dokładnie jest potrzebne. Ja zachwycona byłam też tym, że tam naprawdę są, proszę państwa, tabele takie do każdego z tych państw, co jest potrzebne, w jakiej formie, więc bardzo to jest przydatne, żebyście sobie mogli zobaczyć, mieć takie rozeznanie, co jest wam najbliższe.
Tak.
Ale powiedzcie mi, czy to jest łatwe, czy trudne, żeby jednak nie móc we własnym kraju, tam, gdzie się, z którym wiążemy życie, żeby jednak uprawiać tak zwaną turystykę, jak powiedziałaś, ślubną. Czy to jest, jak się wtedy człowiek czuje?
Na pewno jest to ciężkie logistycznie, wszystkich zaprosić gdzieś za granicę na uroczystość finansowo, ale też to jest takie poczucie, no jednak tu żyjemy, tutaj prowadzimy nasze życie, tu mamy rodziny, tu mamy znajomych i wydaje mi się, że jest to takie poczucie troszeczkę odrzucenia,
niesprawiedliwości,
alienacji, że rzeczywiście no inni mogą tak po prostu sobie zaplanować ceremonię. My musimy się liczyć z tym, że po pierwsze musimy się tłumaczyć w ogóle, dlaczego chcemy, a po drugie, że w ogóle nie możemy tego zrobić. Tak naprawdę wyjedziemy, będzie ceremonia, podpiszemy dokumenty, tak, za granicą, wrócimy tutaj, w świetle prawa, dalej jakby tego nie było, więc wydaje mi się, że to jest... My wzdychamy i też dlatego tak. Tworzymy te projekty tak naprawdę, żeby innym też to ułatwić, ale też może, żeby rozjaśnić trochę, pokazać to światełko w tunelu, że słuchajcie, za granicą się da, u nas może pewnego dnia też, ale im więcej czasu upływa i nic się nie zmienia, tym bardziej czuję, że chyba nie tylko my, ale wszyscy są sfrustrowani.
Nie wiem, co mogę więcej dodać, ale taka jest prawda. No bo jakby my zaręczyliśmy się już ponad rok temu i rzeczywiście ślub chcieliśmy brać w tym roku. Ale jak zaczęliśmy sprawdzać właśnie, jak to zrobić, jak to później będzie właśnie w Polsce z przetłumaczeniem dokumentów, co to będzie znaczyło, jak to będzie, jeżeli będziemy podróżować po różnych krajach. Czyli, bo to też poruszamy tą kwestię.
To jest bardzo zabawna kwestia.
To jest bardzo zabawna kwestia, czyli weźmiemy na
tu jesteśmy związek.
Tu nie,
nie
już
jesteśmy.
Nie.
A jeszcze na przykład możemy zostać zdegradowani do związku partnerskiego. Tak. Powiedzmy Włochy są tak. Takim przypadkiem.
Więc jakby stwierdziliśmy, że no naprawdę jakby jest strasznie duży miszmasz. Nie jest to wewnętrznie i wszędzie uregulowane.